Książka, która jest bestsellerem światowym. Książka numer jeden na świecie, najczęściej sprzedawana.
No, Biblia.
I to od wielu lat. Od czasów, kiedy prowadzi się tego rodzaju badania. Książka numer dwa jest Wędrówka pielgrzyma John Buniana. Ciekawe, napisana przez człowieka, który nawrócił się jako analfabeta. I właśnie chrześcijaństwo sprawiło, że nauczył się czytać. Chrześcijaństwo, doktryna chrześcijańska, nauka chrześcijańska, prawda biblijna sprawiła, że chciał ją poznawać coraz bardziej. Poznawać ją, rozumieć lepiej i to spowodowało tak wspaniałe rozwinięcie go pod względem intelektualnym również, że napisał książkę, która jest książką numer dwa na świecie. Zauważcie, ciekawe, że o tym się nie mówi. Mówi się, zachęca się do czytania, ale nie mówi się, która książka jest książką numer jeden na świecie, na liście bestsellerów. Zauważyliście? Znaczy, jeżeli wiedzieliście w ogóle o tym. I to pokazuje nam pewien obraz świata. Bo chodzi o to, że świat, w którym żyjemy i świat biblijnie wierzących chrześcijan, to są dwa różne światy. Świat nie jest zainteresowany prawdą. Prawdą objawioną w Bożym Słowie. Dlatego nie mówię o tym. No bo po co mówić o czymś, co, czym on nie jest zainteresowany? I z tego powodu ten pierwszy slajd. To, co dzisiaj będę mówić, w zasadzie jest wykładem, który miałem na jakiejś konferencji młodzieżowej na temat Biblii właśnie. Ale pomyślałem, że to jest rzecz tak ważna, że chyba, nie wiem, go powtarzać, tam już go gdzieś powtórzyłem, więc pomyślałem, że dzisiaj też o tym powiem. Świat, w którym żyjemy, jest pogrążony w ciemności. Ponieważ Biblia, tak jak my patrzymy na nią, tak jak mówi Jezus o Słowie Bożym, jest światłością. I tak naprawdę ta światłość gdzieś tam świeci, ale pozostały świat pogrążony jest w ciemności. I to, w jaki sposób zbudowany jest ten wykład, to chciałbym wam najpierw pokazać parę przykładów tego, jak wygląda sposób myślenia tego świata, jak bardzo ten świat jest pogrążony w ciemności. I później przejdziemy do samego Słowa Bożego, do tego, jak niesamowitą, niezwykłą wartość ma Słowo Boże. Pierwszy przykład to jest przykład, który znalazłem gdzieś na korytarzu w szkole, kiedy nasza córka Ala była jeszcze malutką dziewczynką, chodziła do Zorówki, któregoś razu przychodzę tam do szkoły, gdzie ona przychodziła i na korytarzu tam w imię dobroci dla zwierząt były takie 10 przekazań dotyczących zwierząt. Nie pamiętam pozostałych, ale pamiętam to pierwsze. Zwierzę, też człowiek. I pomyślałem sobie, czy to jest żart? Czy oni naprawdę tak myślą? Jeżeli przypomnicie sobie ze szkoły ten sposób myślenia, czy ten sposób nauczania, to zauważcie, że w szkołach mówi się, że człowiek jest zwierzęciem. Człowiek pochodzi ze świata zwierząt. Człowiek należy do świata zwierząt. Tutaj to jest odwrócone. Może trochę jest to gra słów. Chodziło o tam wzbudzenie litości dla zwierząt i pokazanie, że one są tym samym, co my. Znaczy świat wydaje się, że nie rozróżnia pomiędzy człowiekiem, czy światem humanoidalnym, że tak powiem, światem ludzi i światem zwierząt. I to nie jest przerysowanie z mojej strony. Nie wiem, czy spotkaliście się z taką reklamą. W internecie ona się pojawiała w niektórych gazetach. Bóg się rodzi, karp truchleje. To była reklama, która była rozpowszechniana przy okazji świąt Bożego Narodzenia, jak się domyślacie. Wyraz troski o karpia. O zwierzęta. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że stacja radiowa, która najbardziej promowała ten sposób myślenia, właśnie, że karp truchleje, tam między innymi Agnieszka Osiecka była w to zaangażowana mocno, to jest ta sama stacja, która promuje to. To są dzieci po aborcji. No, może nie będziemy tego pokazywali dłużej, bo nie ma na co patrzeć. Nie ma problemu, jeżeli kobiety mordują swoje własne dzieci. kroją je na kawałki i wrzucają do śmietnika. Ale jest problem, jeżeli zażenany jest karp na święta. Obrzydliwie, okrutnie zabijany, bezlitośnie, a potem zjadany jeszcze. W jakim świecie my żyjemy? Ten świat naprawdę ma pomieszane w głowie i przestał rozróżniać między człowiekiem i zwierzęciem. Nie widzi wielkiej różnicy. Chociaż niektórzy mówią, że ktoś poprosił o definicję człowieka, a mówi, to jest istota dwunożna, nieopierzona. Podobno jak się przyjrzy wszystkie cechy, to rzeczywiście no, człowiek jest jedynym zwierzęciem podobno dwunożnym, nieopierzonym. Więc jeżeli do tego tylko sprowadzimy różnicę między człowiekiem i zwierzęciem, to jesteśmy naprawdę pożałowania godni. Ale właśnie ten świat w ten sposób myśli. Drugi przykład. Antonina Senior, dziennikarka, feministka, któregoś razu była w... To się nazywa Tower? Dobrze pamiętam? Więzienie w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Więzienie, w którym zamykano przestępców, między innymi za poglądy. Czasem polityczne, ale też religijne poglądy. I w trakcie zwiedzania ktoś zapytał tą kobietę, tą dziennikarkę, czy jest jakaś prawda, jakaś idea, za którą gotowa byłaby oddać życie. Wydaje się, że te czasy, kiedy za ideę ludzie oddawali życie, już minęły. I ona tak pomyślała i mówi tak. I mówi takie słowa. Czy byłabym gotowa umrzeć za jakąś sprawę? Tak. Za prawo kobiet do edukacji, brzmi nieźle, do życia poza domem, do przyzwolenia zarówno przez prawo, jak i zwyczaje, do kształtowania swojego życia według własnego wyboru, w tym zawiera się również prawo do decydowania o własnej płodności. Co oznacza prawo bezwarunkowe, bezwarunkowe prawo do dokonywania aborcji. Ona mówi, to jest idea, za którą gotowa jestem umrzeć. I ciekawe było to, że kilka lat później, to było dokładnie chyba dwa lata temu, może nawet nie całe, Antonina Senior zaszła w ciążę. Nagle okazało się, że to, co było tylko teorią, stało się rzeczywistością w jej własnym życiu. Zaszła w ciążę i nagle zaczęła zdawać sobie sprawę, że w jej wnętrzu rośnie i rozwija się istota ludzka. I zaczęła mówić, tak, wierzę, że to jest człowiek. I wszyscy myśleli, że wow, zmieniła zdanie, upamiętała się, nawróciła się. Końcówka jej komentarza jest taka. Tak, aborcja jest zabijaniem, ale jest mniejszym złem. Aborcja jest zabijaniem człowieka, ale jest mniejszym złem. A to mniejsze zło polega na tym, że bronimy w ten sposób prawa kobiet do decydowania o własnej płodności. Zgodziła się z tym faktem, ponieważ większość ludzi dzisiaj, kiedy mówi o aborcji, o prawie do aborcji, mówi, że człowiek w łonie matki nie jest człowiekiem, dopóki się nie urodzi. Niektórzy mówią, jest jeszcze dalej, powinniśmy pójść jeszcze dalej, powinniśmy mówić o tym, że dziecko po urodzeniu nie jest człowiekiem do momentu, kiedy nie ma samoświadomości, kiedy nie poznaje siebie w lustrze. Ponieważ dopiero wtedy jest świadomym człowiekiem. Czyli można dokonać aborcji do, nie wiem w którym momencie dziecko zaczyna poznawać siebie w lustrze, kiedy ma kilka miesięcy, rok, półtora. Zobaczcie, że ten czas aborcji się przesunął z kilku tygodni, kilka miesięcy na jeszcze po urodzeniu. W taki sposób myśli świat, w którym żyjemy. Świat, co ciekawe, na przykładzie tej kobiety, jest gotowy uznać, tak, to jest zabijanie. Ale to jest zabijanie w imię wyższych celów, w imię prawa do wyboru. I w taki sposób się to reklamuje. Prawo, walczą cały czas o prawo do wyboru. Kilka przykładów takich człowieka, który żyje w świecie tej współczesnej filozofii, tak zwanego postmodernizmu. Człowiek taki jest za czym? I tu będzie kilka rzeczy. Broni prawa kobiet do dokonywania aborcji na życzenie, ale jednocześnie organizuje manifestacje w obronie praw zwierząt. Lisów, małpów i tym podobne. Gdzieś tutaj się ktoś pogubił. Prowadząc zajęcia z filozofii, przekonuje studentów, profesor taki postmodernista, że nie ma obiektywnej moralności. Czyli nie ma czegoś takiego, że ktoś może powiedzieć, że dla wszystkich coś jest obiektywnie złe, a coś jest obiektywnie dobre. Coś, co dla ciebie jest dobre, dla mnie może nie być dobre. Może to być dla mnie złe. Na przykład, nie? To coś, co dla ciebie jest złe, może być dla mnie dobre i tak dalej, możemy żonglować. Innymi sprawy, jest to sposób myślenia, który prowadzi do wolności przede wszystkim w kwestii seksualności. Nikt nie ma prawa mi narzucać tego, jak ja mam żyć. Ale taki profesor, prowadzący zajęcia z filozofii, uczy studentów, że nikt nie ma prawa go osądzać. Każdy ma prawo do swojej własnej moralności, ale gdy ktoś kradnie mu samochód albo portfel, taki profesor oburza się, odmawiając innym prawa do życia zgodnego z własnymi wartościami moralnymi. Wartością moralną złodzieja jest to, żeby tak ukraść, żeby mnie nie złapali. I to jest jego światopogląd moralny. Skoro mówimy, każdy ma swoją moralność, to konsekwentnie taki profesor również powinien pozwolić temu złodziejowi ukraść mu ten samochód, portfel czy cokolwiek i powiedzieć, no to jest twój system moralny, okej. Nie mogę cię krytykować. Mogę krytykować chrześcijan, ale ciebie nie mogę. Inny przykład. Upiera się, że Biblię każdy może interpretować jak chce. To jest hasło, które wielu lat już się gdzieś tam pojawia. To jest tylko kwestia interpretacji. Tak wiele osób mówi. Ale ci sami, którzy to mówią, złoszczą się, kiedy ktoś przekręca ich własne słowa. Jest jakiś profesor, który pisze pracę na temat tego, że Biblię można interpretować jak się chce, ale niech tylko ktoś spróbuje zinterpretować jego własną pracę, którą on napisał, albo jego własną książkę po swojemu. To od razu narazi się na agresję ze strony tego profesora. Ale Biblię? Biblię trzeba odrzucić, ponieważ Biblia wskazuje na obiektywne wartości, na obiektywnie istniejącego Boga, który pokazuje nam, co naprawdę jest dobre i co naprawdę jest złe. Jeszcze inny przykład. W teoretycznej dyskusji taki postmodernista dowodzi, że nie ma niczego złego w istnieniu agencji towarzyskich. Aż do momentu, kiedy dowiaduje się, że podczas jego nieobecności jego żona świadczy tam swoje usługi. Wtedy próbuje ją zabić. I to jest autentyczny przykład. Jakaś włoska gazeta opisywała taką sytuację, kiedy pewien kierowca był walcem agencji towarzyskich, aż któregoś dnia spotkał tam swoją żonę. I chciał ją oczywiście zemścić. I nagle się okazuje, że te wcześniej wyznawane wartości moralne, czyli względność, każdy może sobie wierzyć w co chce i robić co chce, nagle kiedy to zaczyna jego dotykać, nagle przestaje wierzyć w względność wartości moralnych. Nagle wartości moralne są obiektywne. I mojej żonie nie wolno tam chodzić. A mi wolno, tak? Inny przykład. Chyba ze 20 lat temu była bardzo znana, bardzo popularna taka książka Płeć mózgu. No to będzie bardzo ciekawa, ale pod koniec tej książki autor próbuje przekonywać swojego czytelnika, że homo i heteroseksualizm jest czymś takim samym jak prawo czy leworęczność. Bo na jakiej podstawie ocenić, że coś jest dobre, a coś jest złe? Mówi, to jest tak samo jak prawo czy leworęczność. Jedni rodzą się tacy, drudzy rodzą się tacy. Nie ma żadnych podstaw naukowych, żeby tak twierdzić, ale to jest moda tego świata, żeby tak mówić. Świat, w którym żyjemy, naprawdę nie rozróżnia prawdy. Żyje w ciemności. Teraz przykład z jeszcze innej dziedziny. Tak się domyślacie, jak widzicie na mapie, jest tutaj Egipt, jest kawałeczek. Co tam jest ta pustynia? Tak, ale tam państwo jest jakieś... No dobra, chodzi mi o Egipt. Nie tak dawno, dwa lata temu. W takich wiadomościach gdzieś tam słyszeliśmy taką informację, że tłum 3000 muzułmanów demolując, wpadł do jakiegoś miasta, demolując, niszcząc domy, sklepy, samochody. W czasie świąt Bożego Narodzenia jakiś człowiek podjechał, by strzelać do wychodzących ludzi z kościoła. Zginęło wtedy 7 osób, 20 kilka było ciężko rannych. I potem były kolejne ataki, kolejne ataki, kolejne ataki, kolejne ataki. I najciekawsze było w tym to, że policja pojawiała się zawsze wtedy, kiedy było już po wszystkim. Już ci bandyci, nawet jeżeli to był tłum 3000, rozbiegł się, już ich nie było. I nigdy nie znajdowano tego, który był główną przyczyną tego, co się tam działo. Aż do momentu, w którym pojawiła się ciekawa informacja. Któryś z dziennikarzy trafił na jakiś podręcznik z jednej ze szkół sunnickich. Sunnici są jedną z grup muzułmanów. Nie wierzcie w to, jeżeli ktoś wam mówi, że chrześcijanie są podzieleni, a islam nie jest podzielony. Islam jest tak samo podzielony jak chrześcijaństwo. Kiedy byliśmy w Egipcie w zeszłym roku z moją żoną, zapytałem sunnitów, bo z nimi rozmawialiśmy, co oni sądzą o szyitach. No, a to absolutnie, to są, w ogóle nie są muzułmanie, to są liberałowie, to są tacy, siacy i owacy. Przecież tych grup jest tam jeszcze więcej w środku. Oni są bardzo podzieleni, także nie wierzcie, jeżeli wam mówią, że islam jest monolitem, to nieprawda. W jednej z tych książek muzułmańskich pojawił się taki cytat. Zabicie muzułmanina winno być karane śmiercią. Gdy muzułmanin zabija niemuzułmanina, nie jest to morderstwem, ponieważ istota wyższa nie może być karana za zabicie istoty niższej. To jest tak samo, jak człowiek zabija kozę na przykład, albo barana, czy tam rybę, czy cokolwiek. Nie może być karany za zabicie ryby na święta. Tak samo muzułmanin nie może być karany za zabicie chrześcijanina. Ponieważ istota wyższa nie może być karana za zabicie istoty niższej. Zobaczcie, to jest świat, który jest pogrążony w ciemności. Który nie zna Słowa Bożego, zaczyna mu się mieszać wszystko. Jeszcze jeden przykład z Polski. Jest taka telewizja Ezomobile. Nie, przepraszam, Ezomobile to jest ta sieć ezoteryczna, sieć telefonii komórkowej. Nie wiem, czy ktoś z was słyszał, ale oni myślę, że są mało popularni. Związana z telewizją EZO-TV. Ich to z kolei można w telewizji satelitarnej zobaczyć. Ja się zawsze zastanawiam, kto ogląda te rzeczy. Ale oni obliczyli, że Polacy wydają na usługi ezoteryczne 2 miliardy złotych rocznie. Polacy, którzy uważają się za chrześcijan, wydają 2 miliardy złotych rocznie na usługi ezoteryczne. Oznacza to, że przeciętny Polak na usługi ezoteryczne wydaje dwa razy więcej niż na edukację i tylko nieco mniej niż na usługi medyczne. Jest to podobny rząd wielkości jak wydatki Polaków na Kościół. Zobaczcie, żyjemy w chrześcijańskim kraju, a gdzieś to pomieszanie, zagubienie w tym świecie, w którym żyjemy, jest tak wielkie, że ludzie są gotowi wydawać tyle samo pieniędzy na usługi ezoteryczne, co na Kościół. I jeszcze jeden ostatni już przykład. To jest profesor Dawkins, Richard Dawkins, profesor Oxfordu, bardzo znana ostatnio postać, człowiek, który jest biologiem z wykształcenia i do swoich biologicznych jakby zajęć dorabia pewną filozofię i uczy pewnego sposobu myślenia. I między innymi, kiedy odkryto DNA, to wydawało się, że to będzie takie przełomowe odkrycie, które DNA, czyli ten kod, którym gdzieś tam przechowywane są wszystkie informacje dotyczące organizmu, na przykład fakt, że z danej komórki mam wyrosnąć i rozwinąć się wątroba, a nie nerka. To właśnie te informacje w DNA są zapisane i on rzekomo jest, czy powinien być przynajmniej specjalistą w takiej dziedzinie, ale jego... I wydawało się, że właśnie ten fakt odkrycia informacji w organizmie człowieka, że wskaże na inteligentnego twórcę człowieka. Że to nie mogło być tak, że materia sama z siebie stała się źródłem informacji. Ponieważ informacja jest czymś niematerialnym, a materia jest po prostu materią. Trudno sobie wyobrazić, żeby materia tworzyła prawa logiki. A jednak w tym kodzie DNA jest mnóstwo rzeczy, które nam się wydaje, że wskazują na inteligentnego stwórcę. Jakie wnioski wyciąga Richard Dawkins? Posłuchajcie, co on mówi. Wszechświat, jaki znamy, nie został zaprojektowany. Nie ma celu, nie został zaprojektowany, innymi słowy, nie ma stwórcy. Nie ma celu, nie ma miejsca na takie pojęcia jak zło czy dobro. Nie ma nic, tylko ślepa, bezlitosna obojętność. DNA niczego nie wie, o nic nie dba. DNA po prostu jest, a my tańczymy jak nam zagra. Zobaczcie, on sprowadza zachowanie człowieka do tego, co jest zapisane w twoim DNA. Innymi słowy, jeżeli któregoś dnia zezłościsz się na swoje dziecko i, nie wiem, wydłubiesz mu oko, urwiesz głowę, zabijesz, wrzucisz do, nie wiem, na wysypisko śmieci, to możesz powiedzieć w sądzie, no ja po prostu mam takie DNA, no. Jeżeli jakiś złodziej zostanie przyłapany na gorącym uczynku, to on może powiedzieć, no ja takie DNA mam, no co ja zrobię? Są prawo i leworęczni, a ja akurat jestem złodziejem, no. Ktoś tam inny po prostu jest założnikiem. Ktoś tam inny jest plotkarzem. Ktoś tam inny jest jeszcze kimś innym. I profesor Dawkins sprowadza nasze zachowanie do tego poziomu. I mówi, to DNA decyduje o twoim zachowaniu. Oczywiście on chce udowodnić to, że fakt, czy jesteś homo, czy heteroseksualistą, jest związany z tym, jaki jesteś urodzony. Nie ma na to żadnych naukowych dowodów, ale to bardzo łatwo się sprzedaje. Jego książki sprzedaje się w milionach. Facet jest jednym z milionerów teraz żyjących na świecie. Ponieważ to jest coś, co świat chce słyszeć. To jest coś, co światu się podoba. Ja nie jestem odpowiedzialny za swoje czyny. To jak się zachowuję, zachowuję się dlatego, że po prostu tak jestem stworzony. Z tym, że nie zostałem stworzony, bo nie ma stworzyciela, ja po prostu taki jestem. I tyle. To jest kilka przykładów tego, w jaki sposób wygląda nasz świat. Nasz świat żyje w ciemności. I tu to jest slajd, który to obrazuje. Ale w tej ciemności świeci światełko. Jest światełko nadziei. Światełko, które może pomóc. Chesterton to jest taki brytyjski publicysta, pisarz, trochę filozof. Kiedyś ateista. Kiedy nawrócił się, zaczął docierać do niego, jak głupie rzeczy wierzył. Jedno ze zdań, które napisał, jest właśnie to, co widzicie. Bóg jest jak słońce. Nie można na nie patrzeć, ale bez niego nic nie widać. Bez niego nic nie widać. I taki jest nasz Bóg. On jest obecny. Co więcej, on przemawia. On objawia swoje słowo, objawia prawdę o tym świecie, o nas samych. Gdyby on nie przemówił, bylibyśmy ślepi. Nie bardzo wiedzielibyśmy, co jest co. Można to samo powiedzieć innymi słowami. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Znamy to oczywiście z wypowiedzi Jezusa, kiedy był kuszony na pustyni, ale Jezus cytuje tutaj Stary Testament. Nie wiem, czy pamiętacie ten moment, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, szli przez pustynię, w sumie tam żyli, krążyli po tej pustyni 40 lat i w końcu wchodzą, czy mają wejść do ziemi obiecanej. I zanim wchodzą, Bóg mówi do nich, macie wiedzieć, że nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale żyć będzie każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I to nie jest poezja, to nie jest poemat. On mówi pewną zasadniczą prawdę. Życia nie da się sprowadzić do tego, co zjesz. Życia nie da się sprowadzić do tego, co posiadasz, co zdobędziesz. Życia nie da się sprowadzić do spraw materialnych. Ponieważ bez Słowa Bożego, bez Boga, który przemawia do ciebie i mówi ci, co jest dobre, co jest złe, pogubisz się i będziesz żył w ciemności. Skąd wiadomo, co jest dobre, a co złe? Na przykład, czy jest różnica między życiem zwierzęcia a człowieka? Tak, życiem zwierzęcia i człowieka. Jest jakaś różnica, czy nie? Czy można zabijać zwierzęta? Jeżeli można zabijać zwierzęta, a jedyna różnica między człowiekiem a zwierzęciem jest taka, że człowiek to jest jedyna istota dwunożna i nieopierzona, to znaczy, że człowieka tak samo można zabijać. I znowu, to nie jest wydumany pogląd. Wielu z was pamięta jeszcze czasy II wojny światowej. W jaki sposób rozpoczęła się II wojna światowa? No oczywiście wiem, że napędzana była przez Hitlera, ale wiecie, kto był mistrzem, jak to powiedzieć, mistrzem filozofii życiowej dla Hitlera? Nietzsche. Nietzsche, który powiedział, Bóg umarł. Bóg umarł w sensie filozoficznym, ale w sensie praktycznym, co to znaczy, pokazał Hitler. Hitler pokazał coś takiego, że ponieważ Boga nie ma, my ustanawiamy wartości. My będziemy decydowali o tym, co jest dobre i co jest złe. Ziemia jest za mała dla wszystkich ludzi. Część ludzi to są śmieci. Trzeba oczyścić świat z tych śmieci, tych untermensch trzeba zlikwidować, żeby ci übermensch mogli żyć. Część tych untermensch, tych podludzi sobie zostawimy, żeby byli naszymi służącymi, żeby służyli tym, którzy są nad ludźmi. Rasa panów tak zwana. Dlatego tworzono obozy koncentracyjne. Ja pamiętam, że dla mnie było olbrzymim zaskoczeniem, kiedy dowiedziałem się, że obozy koncentracyjne to nie jest wymysł II wojny światowej. Że to było już wcześniej. Ponieważ taka była filozofia. Że należy posprzątać ten świat ze wszystkiego, co złe, zepsute, niepotrzebne, zbędne. Wszystkiego, co brudne i obrzydliwe. Czyli Żydzi, Cyganie, Słowianie. To całe towarzystwo trzeba wyrzucić z tego świata. I on konsekwentnie zastosował ideę niczego. Idee mają swoje konsekwencje. Idei naucza się na uniwersytetach, w szkołach, albo jeszcze inaczej. Uczy się ich na uniwersytetach, tam się kształcą nauczyciele. Potem ci nauczyciele idą do szkół i pośrednio lub bezpośrednio nauczają tych prawd, których ich nauczono na uniwersytetach. I w ten sposób prawdy, które ludzie wymyślają sobie, przechodzą coraz dalej. A oni potem uczą nasze dzieci. Pewnego sposobu myślenia, że cały świat, który nas otacza, jest stworzony dla nas, po to, żebyś się dobrze bawił, żeby ci w życiu było świetnie, lekko, łatwo i przyjemnie. Ostatnio słyszałem taki komentarz w radiu, to akurat Tok FM, nie wiem, czy to jest też Tok FM, oni się reklamują jako pierwsze radio informacyjne. To jest to radio właśnie, które reklamowało tego karpia, czego nie wolno zabijać, ale wolno zabijać dzieci. Parę pytań. Czy można zabijać człowieka, tak jak zwierzęta? Czy można modlić się do zmarłych? Skąd mamy wiedzieć o tym? Czy oni może słyszą nasze modlitwy? Czy w ogóle modlitwa ma jakiś sens? Czy można ścinać drzewa? Jeżeli oglądaliście film Avatar. Ktoś z was widział ten film? Młodsi głównie. To jest film, który pokazuje pewną filozofię, no, sposób myślenia tego świata, który mówi, że duchy naszych przodków istnieją w drzewach. I to oczywiście jest jako fikcyjny świat przedstawiony, ale za tym jest pewna filozofia tak delikatnie gdzieś tam wpajana w umysły młodych ludzi, dlatego, że my nauczyli się tego sposobu myślenia. Więc może nie powinniśmy ścinać drzew, może rzeczywiście tam żyją dusze naszych przodków. Czy dziecko w łonie matki jest człowiekiem? Pytanie, które już gdzieś tam się pojawiało. Czy istnieje życie po śmierci? Co się dzieje z człowiekiem, który umiera? Żyje dalej? Czy już nie? Czy życie ma jakiś cel? Czy jakiś sens? Czy jest tylko biologicznym zjawiskiem, które funkcjonuje na świecie i coś tam się z nim dzieje? Ono obumiera i w końcu rozkłada się i staje się nawozem. Zobaczcie, bez Biblii, bez Bożego Słowa w ogóle nie potrafimy odpowiedzieć na te pytania. My myślimy, że tak jest, ale potem przychodzi następne pokolenie i mówi, ci, którzy tak myśleli, to głupcy. To stare babcie i dziadkowie jacyś, którzy do kościoła chodzili, to oni wierzyli w takie rzeczy, ale kto w ogóle powiedział, że tak jest? To nieprawda, skąd? Nauka tego nie udowodniła. Czy jesteśmy czymś więcej niż białkiem, wodą i elektrycznymi impulsami? Zobaczcie, świat, w którym żyjemy, sprowadza nas do tego poziomu. On mówi, nawet twoje myśli są wynikiem impulsów elektrycznych, które pojawiają się w twojej głowie. Ja kiedy ktoś mi mówi coś takiego, mówię, co, jeżeli w to wierzysz, a te impulsy są czymś zupełnie przypadkowym, to nie możesz mieć zaufania do własnych myśli. Twoje myśli są nic nie warte. Co więcej, ty sam jesteś nic nie wart. No może ten złoty ząb, którego można gdzieś tam wyśmiać, może być jedyna twoja wartość. Skąd wziął się człowiek? Świat nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Mówią nam, no małpy i człowiek mają wspólnego przodka, z którego gdzieś tam wyewoluowaliśmy, ale też nie potrafi na to znaleźć dowodów. To jest ciągle, cały czas tylko hipoteza. I tak wygląda życie i sposób myślenia świata, który jest pogrążony w ciemności. Czy krowy są święte? No dla nas to jest oczywiste, że nie, ale powiedz to komuś w Indiach. Skąd mabym wiedzieć to, co jest dobre, a co złe? Zobaczcie, co mówi Słowo Boże. Oznajmiono ci, człowiecze. Oznajmiono ci, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko byś wypełnił prawo, okazywał bratnią miłość i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Poznanie prawdy jest czymś, co się odbywa na nas przez osobę, która z zewnątrz do naszego życia dociera. Innymi słowy, jeżeli uważasz się za chrześcijanina, musisz uznać, że ktoś inny ma prawo do decydowania o twoim życiu. Ponieważ oznajmiono ci, nie sam wydedukowałeś to sobie. Oznajmiono ci, co jest dobre i czego Bóg żąda od ciebie. Inny fragment z listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Bóg przemawiał do nich. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Bóg przemawia. Nasz Bóg nie jest Bogiem, który gdzieś tam żyje sobie daleko w niebiosach, stworzył ten świat i zajął się swoimi sprawami. On przemawia do nas, to dzięki Niemu i tylko dzięki Niemu wiemy, co jest dobre, co jest złe. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, ci, którzy byli, o tym, że wszelkie ojcostwo pochodzi od Boga. Gdyby nie Bóg, który jest Ojcem, my nie wiedzielibyśmy, co to znaczy być ojcami. Nie potrafilibyśmy zachowywać się jak ojcami. Apostoł Paweł mówi takie słowa: oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Wielu liberalnych teologów i komentatorów gdzieś tam w telewizji mówią, albo apostoł Paweł to był, on był produktem uprzedzeń swoich czasów. On myślał, mówił i nauczał, tak jak mówili i nauczali ludzie tamtego świata. Ktoś, kto to mówi, jest po prostu głupcem, jest ignorantem, który nie wie, jak ludzie myśleli w tamtym czasie. Ponieważ gdyby wiedział, to by zobaczył, jak bardzo inny jest sposób myślenia, mówienia i nauczania apostoła Pawła. Ale świat chce tak myśleć, żeby pokazać, co? To, że nie ma nikogo ponad nami. Nie ma nikogo, kto nam mówi, co jest dobre i co jest złe. My sami ustanawiamy wartości. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł, kiedy mówi do pogan o tym, że oni już teraz stali się częścią tego domu Bożego, mówi, że tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, chyba czytaliśmy to w zeszłym tygodniu, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Dlaczego apostołów i proroków? Ponieważ to były te dwa urzędy w Kościele i w historii Kościoła, mam na myśli też Stary Testament, które opierały się na objawieniu. Bóg przemawiał do proroków i do apostołów bezpośrednio. Skąd apostoł Paweł wiedział, jak prowadzić wieczerzę pańską? Zwróciliście uwagę, jak on mówi? Ja przejąłem to od Pana. Jak on mógł przejąć od Pana, jeżeli nie żył w czasie Jezusa? W czasie, kiedy Jezus był na ziemi. No właśnie przez objawienie. On w innych miejscach jeszcze pisze o tym objawieniu. I na tym opiera się nasza wiara. My wiemy, co jest właściwe, jak powinno wyglądać nasze osobiste życie i życie nasze jako wspólnoty, przez to, że Bóg nam to objawił. To nie jest pomysł Rady Kościoła, to nie jest pomysł Rady Zboru, to nie jest pomysł, nie wiem, jakichś tam chrześcijan na przestrzeni czasów, to jest coś, co pochodzi z objawienia. Nikt z nas nie jest autorem Biblii. I taki był początek, aż do IV wieku, kiedy pojawił się Konstantyn Wielki, nazwisko chyba dość znane, człowiek, dzięki któremu, można powiedzieć, to trzeba chyba jasno przyznać, skończyły się prześladowania. Ponieważ chrześcijaństwo stało się religią, w którą wolno było w końcu wierzyć. Pojawiła się wolność religijna. Ale niedługo potem chrześcijaństwo stało się religią panującą. Już zaczęło się mieszać z polityką. Już nie wystarczyło objawienie, które Bóg przekazał człowiekowi. Jeszcze potrzebna była władza, układy i korzyści polityczne. Kościół zaczyna je sprzedawać i lekceważyć swoje pierworództwo. Zobaczcie, ta księga, którą otrzymaliśmy, poszła wtedy w kąt. Kościół chciał mieć władzę, jeszcze większą władzę. I robił to niezwykle skutecznie. Aż do czasu, kiedy pojawił się Luter. Oczywiście przed Lutrem byli jeszcze poprzednicy. Lutrowi, jakby to się udało, i od niego się rozpoczęła cała rewolucja. w 1521 roku na Sejmie w Formacji przed cesarzem i biskupami tam zebranymi, pamiętacie, Luther był oskarżony o herezję i proszony o to, żeby się wyprzeć tego, co pisał w swoich księgach. Luther mówi do nich tak: skoro wasza wysokość i wielebność oczekują ode mnie prostej, jasnej odpowiedzi, odpowiem. O ile nie zostanę przekonany na podstawie Pisma Świętego i przez proste rozumowanie, a nie przez papieskie dekrety i sobory, które w przeszłości tak często same sobie zaprzeczały, moje sumienie pozostaje związane z Słowem Bożym. Postępowanie wbrew własnemu sumieniu nie jest ani bezpieczne, ani właściwe. Nie mogę i nie wyrzeknę się. Tak oto stoję. Inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg. Zobaczcie, co on mówi. On mówi: jeżeli nie przekonacie mnie na podstawie Bożego Słowa, że ma być inaczej, nie zmienię zdania. Nie wyrzeknę się mojego stanowiska. Ponieważ Słowo Boże, które zniszczyliście na przestrzeni wieków, od gdzieś tam IV wieku do XVI, zniszczyliście je, ja chcę odbudować, ja chcę zbudować Kościół na Słowie Bożym. Znamy ciąg dalszy reformacji. Mniej więcej w podobnym czasie, też w XVI wieku, powstał namalowany przez Raffaello taki fresk, tak zwana Szkoła Ateńska, znajduje się w Pałacu Watykańskim. To jest obraz ówczesnej filozofii, świata filozofów, którzy mieli swoje poglądy. Tam jest ich mnóstwo. Nas interesują te dwie postacie, które są na samym środku. Nie wiem, czy ktoś z was je poznaje? Można się domyśleć po gestach ich rąk, który z filozofów do góry zaglądał i stamtąd czerpał cały fundament swojej filozofii. Pamiętacie świat idei, które istnieją gdzieś tam? No, Platon oczywiście. A nasz świat jest odbiciem tego świata idei. Stąd jego palec jest skierowany na górę. Ten drugi to Arystoteles, który mówi, że liczy się to, co jest materialne i w oparciu o to budujemy naszą filozofię. Pokazuję to dlatego, żeby go teraz to zestawić z innym obrazem, który znalazłem w jednej z gazet Kościoła Luterańskiego, Martin Luther. Zobaczcie na gest jego ręki. On nie jest przypadkowy. On nawiązuje do tych gestów, które się pojawiają na tym obrazie Rafaela. On również kieruje rękę na coś, co jest fundamentem jego wiary, jego życia, jego przekonań. Ale tą rękę kieruje nie na żywioły tego świata, jak to wtedy nazwano, ale na Boże Słowo, na Biblię, która została objawiona. W jaki sposób my mamy odpowiedzieć sobie na te pytania, które wcześniej postawiliśmy? Skąd my mamy wiedzieć, czy istnieje życie pozagrobowe? Jeżeli istnieje, to na czym ono polega? Skąd mamy wiedzieć, które zachowania są moralnie dopuszczalne albo niedopuszczalne? Czy w ogóle istnieje jakaś rzeczywistość poza światem materialnym? No właśnie przez objawienie ze Słowa Bożego. Zobaczcie, jeżeli ta księga zostałaby zakopana, spójrzcie na narody, które szczycą się z tego, że są narodami ateistycznymi. Na Koreę Północną, na Albanię dawno. Teraz oczywiście jakieś tam zmiany zachodzą. Enver Hoxha to była Albania, tak? Rosja za komunistycznych czasów. Czy tam to Związek Radziecki, Rosja. Jakie jeszcze inne kraje można by prowadzić? Zobaczcie, do czego prowadzi próba budowania życia w oparciu o moje najlepsze przekonania. Ja wiem, co będzie dla mnie najlepsze. Ja wiem, co będzie najlepsze dla mojego sąsiada, dla mojego narodu, dla mojego społeczeństwa. Po prostu tragedia. Jedna wielka tragedia. Ale jeżeli istnieje życie duchowe, jeżeli istnieje coś więcej niż ten świat materialny, to jaki on jest? Zobaczcie, czytaliśmy dzisiaj przed wieczerzą fragment ten, gdzie apostoł Paweł mówi o niegodnym spożywaniu wieczerzy pańskiej. To był 11 rozdział i on mówi tam tak: albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego. Kiedy on mówi o ciele pańskim, rozdział wcześniej mówi o ciele pańskim w kontekście zboru, że zbór jest ciałem pańskim. I mówi, jeżeli istnieją kłótnie, podziały między wami, to kiedy przystępujecie do wieczerzy pańskiej w taki sposób, sąd własny jecie i pijecie. Zobaczcie, czy wierzymy w Boga, który jest aktywnie zaangażowany i jest Bogiem, który będzie nas sądził? Czy wierzymy tak jak deiści w drugim wieku, którzy mówili, że Bóg jest? Tak, oczywiście, On stworzył nas wszystkich, ale potem zajął się swoimi sprawami. Zobaczcie, gdyby nie Biblia, nie wiedzielibyśmy o tym. Właśnie Biblia ostrzega nas przed tym. Mówi, jeżeli nazywasz siebie chrześcijaninem i żyjesz niepojednany swoim bratem i siostrą, Bóg mówi, ja będę cię sądził. I wiemy to tylko dlatego, że mówi to Boże Słowo. To nie jest czyjś pomysł, to nie jest wymysł Rady Kościoła, to nie jest wymysł takiego czy innego pastora. Boże Słowo nam to mówi. To jest przykład tej Biblii, którą Luther przetłumaczył na język niemiecki w dawnym czasie. No oczywiście ona ma już swoje lata. To jest chyba jeden z pierwszych, albo pierwszy egzemplarz. Zwróciliście kiedyś uwagę na to, że kiedy patrzysz na Biblię swojego brata czy siostry w Chrystusie, czasem te Biblie wyglądają jak mnówki. W ogóle nie używane. Spróbujcie przypomnieć sobie te wszystkie przypadki, gdzie widzieliście ludzi, których Biblii są prawie niezużyte, zestawić z ich życiem. Z życiem ich własnych, z życiem ich dzieci, z życiem ich domów. Jak one wyglądają? Im bardziej zniszczone Biblie, im bardziej ludzie poważnie traktują Boże Słowo, im poważniej podchodzą do Niego jako fundamentu, na którym chcą budować swoje życie, tym ich życie będzie lepsze. Bardziej błogosławione. Jeżeli ktoś traktuje Biblię tylko jako książkę stojącą gdzieś tam na półce, ich życie to będzie masakra. Szczególnie, jeżeli uważa się za chrześcijanina. Zauważcie, to jest niesamowite. Bóg mówi tak, znaczy apostoł Paweł mówi tak, dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Słuchajcie, niektórzy z nas, wierzących ludzi, odchodzą z tego świata, ponieważ nigdy nie chcieli podporządkować się Bożemu Słowu. I Bóg mówi, kiedy przychodzi do tego momentu, kiedy wspominacie moją śmierć, to trochę jak w Apokalipsie czytaliśmy liście do Efezjan, w tym liście, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Wieczerza Pańska jest taką okazją do wspomnienia, z jakiej wyżyny spadliśmy. A potem nie chcemy żyć po Bożemu. To Bóg mówi, ja cię będę sądził. Wielu z was jest chorych, słabych, a niemało zasnęło. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na spotkaniach modlitewnych, jakiego rodzaju prośby modlitewne pojawiają się najczęściej. Żebyśmy zdrowi byli. Tak jakby to było najważniejsze. A może trzeba znaleźć korzeń tej choroby? Oczywiście nie każda choroba jest spowodowana grzechem. To też tak nie można powiedzieć, bo przykładem jest Job, na przykład, który chorował bez żadnej przyczyny, jeśli chodzi o grzech. Ale badajmy swoje serca, czy czasem nie jest tak, że Bóg nas sądzi. I w tym jest pewna nadzieja. Zobaczcie, on później pisze tak, bo gdybyśmy sami siebie osądzali i robili porządek cały czas na bieżąco w naszym życiu, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni, to jest niesamowite zdanie. Znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Słuchajcie, nasz Bóg, i wiemy to na podstawie Jego słowa, jest Bogiem, który nas sądzi, jest Bogiem, który nas wychowuje. Wychowuje nas według swojej woli, według swojej wizji, jak ma żyć dziecko Boże. Jeżeli nie chcemy tej wizji, chcemy swoją wizję, będziemy mieli do czynienia z naszym Panem. On nie jest tylko miłym Panem Jezuskiem, którego, nie wiem, można sobie przypiąć w klapę albo włożyć jego zdjęcie w Biblię. To jest sędzia żywych i umarłych. Tu jeszcze jedno zdjęcie. Luther, to jest chyba z Bielska Białego. Jest pomnik Luthera, który znowu wskazuje na Biblię. Biblia jest fundamentem naszego życia. Jest fundamentem naszego Kościoła. Inny przykład. William Tyndale. Człowiek, który za sam fakt, że przetłumaczył Biblię na język angielski, został zamordowany. Najpierw go uduszono, a potem spalono. I kiedy duszono go na tym stosie, on mówi takie słowa, tam i z małymi literkami, tu może nie widzicie tego: Panie, otwórz oczy króla Anglii. I nie pamiętam dokładnie, kilkadziesiąt lat później chyba, król Anglii podejmuje decyzję o tym, że należy wydać Biblię w języku angielskim. Bóg otworzył oczy tym królom. Bóg wysłuchał tej modlitwy człowieka, który umarł dla Bożego Słowa. Zobaczcie, dla tych ludzi Słowo Boże miało tak niesamowitą wartość, że dla samego faktu posiadania jej w swoim języku byli gotowi oddawać życie. Czy jest coś, za co gotów byłbyś oddać swoje życie? Czy jesteś już może na takim etapie, że żyjesz jako taki wyluzowany postmodernista, któremu wszystko jedno, niech każdy żyje jak chce? Czy jest coś, w co naprawdę wierzysz tak mocno, że gotowy jesteś oddać za to swoje życie? Dawid w swoim psalmie pisze tak: jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. Jestem roztropniejszy od starszych, bo strzegę przykazań Twoich. To jest prawdziwa mądrość. To jest fundament, na którym możemy budować życie. I to jest coś, w co warto zaangażować się. Kilka przykładów z Biblii. Jezus na argumenty szatana odpowiada, powołując się na Pisma. Mówi: napisano to i to. Zobaczcie, jeżeli nie będziemy naprawdę dobrze znali Biblii, jak odeprzesz ataki szatana w swoim życiu? Owinie cię sobie wokół palca i zrobi z tobą, co chce. Zrobi z ciebie pośmiewisko dla Chrystusa. Będziesz zaprzeczeniem Ewangelii zamiast jej ozdobą. Dyskutując z faryzeuszami uczonymi w piśmie, co Jezus im mówi? Czy nie czytaliście nigdy w pismach? Sam Jezus, który mógłby powiedzieć: ja wam mówię, że jest tak, mówi: zobaczcie, co jest napisane w pismach. Te pisma są źródłem waszej mądrości i źródłem dla waszego napomnienia. Do Sadyceuszy w związku ze zmartwychwstaniem mówi: błądzicie, nie znając pisma ani mocy Bożej. Znowu powołuje się na Biblię. Abraham, do bogacza w krainie umarłych. Pamiętacie tą historię Łazarza, który umiera, przeniesiony zostaje na łono Abrahama. I ten bogacz, który tam się też dostał, prosi, żeby Abraham wysłał kogoś, kto ostrzeże jego rodzeństwo. Abraham mówi do niego tak: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. I taka jest natura człowieka. Człowiek, który odrzuca Boże Słowo, zaczyna wierzyć w cokolwiek. I ta wiara w cokolwiek jest tak silna, że nawet jak dzieje się jakiś cud w jego życiu, to on i tak to ignoruje. Nawet gdyby ktoś z umarłych powstał, on i tak to zlekceważy. Apostoł Paweł w dyskusji w synagogach rozprawiał z nimi na podstawie pism. Berejczycy codziennie badali pismo, czy tak się rzeczy mają. Filip, który na drodze tam spotyka tego eunucha, kiedy otworzył swoje usta, zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. Zobaczcie, Biblia, 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 jeszcze raz Biblia. Ponieważ ona nie jest zwykłą księgą. Ona jest objawionym Słowem Bożym. Jest głosem samego Boga do ciebie. Ale w wielu domach ona wygląda tak. Leży gdzieś na półce z przywalonymi książkami. A może nie, może stoi pionowo. Jest odkurzana co tydzień. Jezus mówi tak: ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził. Zobaczcie, dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę ich, abyś wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posyłam ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Poświęceni w prawdzie. To jest nasze powołanie. Poznać Boga takim, jakim nam siebie objawił i być Jego ozdobą każdego dnia. Jeszcze ostatni cytat
Na koniec. Ludzie źli i oszuści, kiedy apostoł Paweł zapowiada, jak będzie z biegiem czasów. Coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzają. Dlaczego? Dlatego właśnie, że odrzucają Słowo Boże. Ale ty, Tymoteuszu, zwraca się do Tymoteusza, mówi, trwaj w tym, czego się nauczył, czego pewien jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które ci mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Pisma Święte mogą ci obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nigdzie indziej nie ma takiej nadziei. Tylko w Bożym Słowie. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, co to są leje krasowe, czy widzieliście zdjęcie. Są takie skały, które są rozpuszczalne przez wodę. I czasami jest tak, że wiele metrów pod ziemią ta skała gdzieś tam stopniowo jest wypłukiwana przez wodę. I na gruncie, który wydaje się stabilny, wydaje się pewny, wydaje się nie do ruszenia, ludzie budują sobie domy. Aż któregoś dnia budzą się, kiedy ich domy wyglądają w taki sposób. Niech to zostanie w naszych umysłach jako taka metafora, jak budować swoje życie. Albo na skalę, która wydaje się być pewna, ale z czasem jest wypłukiwana coraz bardziej, powoduje całkowicie zawalenie waszego domu. Albo będzie to prawdziwa skała, na której można zbudować dom, którego nic nie ruszy. I pamiętajcie, Jezus dokładnie tak mówi. Mówi, ten, który zbudował dom na skalę, to jest ten, który zbudował dom na moim słowie. Nie ma innego sposobu, jak regularne trwanie w Bożym Słowie, studiowanie go codziennie, po to, żeby coraz lepiej rozumieć, co Bóg mówi. A Bóg mówi. Bóg objawia nam dobre i błogosławione rzeczy. Niech naszą mądrością będzie to, że będziemy to poznawali i przyjmowali. A nasze życie będzie jak kwitnący kwiat, który będzie ozdobą w niebie.